Geopolityczny dziennik analityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Wczoraj, 1 lipca, odbyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski i Niemiec. To spotkanie, można powiedzieć, stało pod znakiem dwóch takich istotnych kwestii. Po pierwsze, postulatu reparacji wojennych dla Polski. Po drugie, kwestii dzielących rządy obu państw, takich jak Nord Stream 2, czy też szerzej powiedzielibyśmy relacje z Federacją Rosyjską. Pretekstem do spotkania ministra Zbigniewa Rau i ministra Heiko Maasa była niedawna 30. rocznica podpisania przez Polskę i Niemcy traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Traktat ten podpisany w Bonn 17 czerwca 1991 roku miał, można powiedzieć, być takim uzupełnieniem polsko-niemieckiego traktatu granicznego z 14 listopada 1990 roku, no, który był jednym z warunków zjednoczenia Niemiec. Obydwa zresztą układy były ratyfikowane przez parlamenty i polski, i niemiecki pod koniec 1991 i oficjalnie weszły w życie 16 stycznia 1992 roku. Ten traktat przede wszystkim, no można powiedzieć, podkreślał znaczenie stosunków polsko-niemieckich dla jedności Europy, regulował kwestie mniejszości niemieckiej w Polsce i polskiej mniejszości narodowej w Niemczech, mówił o zasadzie wzajemności w traktowaniu mniejszości w obu państwach. Oczywiście także wskazywał na potrzebę intensyfikacji wymiany naukowej, wymiany kulturalnej. Mówiło się o zapewnieniu możliwości współpracy młodzieży polskiej i niemieckiej. No i oczywiście tutaj Niemcy także wyrażali takie, można powiedzieć, szeroko pojęte zrozumienie dla polskich dążeń do integracji ze strukturami Europy Zachodniej. Wtedy się właśnie mówiło o takiej pewnej dalszej perspektywie członkostwa Polski w EWG. W tym kontekście warto oczywiście zwrócić uwagę na to, że nie wszystkie postanowienia tego traktatu z 1991 roku zostały wdrożone, weszły w życie. Przede wszystkim strona polska tutaj podkreśla kwestię uregulowania praw mniejszości polskiej w Niemczech. Widać tutaj olbrzymią wręcz dysproporcję między prawami, które posiada mniejszość niemiecka w Polsce, a jest tutaj ogromna różnica, można powiedzieć, przepaść w tych prawach, które posiada mniejszość polska w Niemczech. Bardzo ważnym elementem tych rozmów wczorajszych ministrów Raua i Maasa były kwestie reparacji za zbrodnie niemieckie z czasów II wojny światowej. Tutaj część polskiego establishmentu politycznego od dawna już mówi, że Polska powinna się domagać takich odszkodowań. Zresztą widać, jak doskonale strona izraelska poradziła sobie z tą kwestią, jak, można powiedzieć, wzorcowo zostały załatwione kwestie odszkodowań niemieckich za zbrodnie wobec ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej. No, Polska nie otrzymała reparacji wojennych za ogromne zniszczenia. Warto tutaj wspomnieć, że Polska była jednym z najbardziej poszkodowanych państw w okresie II wojny światowej. Była pierwszą ofiarą hitlerowskiej agresji, niemieckiej agresji właśnie w II wojnie światowej. W związku z tym, no, pytanie oczywiście o tryb, o sposób zadośćuczynienia. Myślę, że to jest kwestia otwarta. Myślę, że Polska przez ostatnich 30 lat zbyt miękko akcentowała potrzebę w ogóle tych reparacji. Myślę, że to są wielkie zaniedbania ostatnich trzech dekad w kwestii właśnie tego, czego tak naprawdę od Niemiec się oczekuje w Polsce, czego chcemy, jakich reparacji. Myślę, że wymaga to powołania specjalnych komisji, które ustaliłyby bardzo szczegółowe kwestie finansowe, i Polska powinna w sposób, moim zdaniem, niezwykle taki twardy, niezwykle dobitny domagać się tych reparacji od co najmniej, moim zdaniem, właśnie trzech dekad. Są to ogromne zaniedbania. Dziś jest o wiele trudniej tutaj skłonić niemiecki MSZ w ogóle do rozmów. Dobrze, że doszło do tego spotkania, bardzo dobrze, że doszło do tego spotkania obu ministrów, natomiast rzeczywiście widać, że z jednej strony Niemcy, co prawda, no, oficjalnie nie wypierają się swojej historycznej odpowiedzialności za II wojnę światową. I to widać w wypowiedziach czy Heiko Maasa, czy Angeli Merkel. No ale z drugiej strony to można powiedzieć, to twierdzenie, że Niemcy na szeroką skalę rzekomo wypłaciły świadczenia odszkodowawcze Polsce, no jest niezgodne z rzeczywistością. Faktem jest, że część osób poszkodowanych, część rodzin poszkodowanych w okresie II wojny światowej otrzymało takie odszkodowania ze strony Niemiec, ale Polska jako państwo, które poniosło przecież olbrzymie straty i materialne, i terytorialne, i ludnościowe, nie otrzymało takich reparacji. No i oczywiście trudno też nie dziwić się Niemcom, że starają się twardo bronić swojego interesu narodowego i twierdzą, że 75 lat po zakończeniu wojny kwestia reparacji wojennych z punktu widzenia prawnego ich zdaniem jest zakończona. Widać tutaj ogromne, ale to ogromne zaległości i te zapóźnienia, jeśli chodzi o kształtowanie polskiej racji stanu, kształtowanie polskiego interesu narodowego. Uważam, że ostatnie 3 dekady zostały absolutnie zmarnowane, jeśli chodzi o kwestie tych odszkodowań. Myślę, że także bardzo istotne są tutaj wpływy lobby niemieckiego w Polsce i myślę, że zbyt mało się mówi o tym lobby niemieckim w Polsce, zbyt mało mówimy o działalności wywiadu niemieckiego na terytorium Rzeczypospolitej, zbyt mało mówimy o działaniach ofensywnych, jeśli chodzi o operacje psychologiczno-informacyjne od początku lat 80, od początku lat 90. ubiegłego wieku realizowane przez wywiad niemiecki. Myślę, że bardzo źle się stało, że polską debatę publiczną zdominowało właściwie tylko i wyłącznie takie narracje mówiące o działalności wywiadu rosyjskiego. Ilekroć mówimy o działalności obcych wywiadów, to praktycznie w debacie akademickiej, w debacie publicznej mówimy tylko i wyłącznie o działalności wywiadu rosyjskiego, a praktycznie w ogóle się nie mówi o działalności wywiadu niemieckiego, wywiadu izraelskiego, wywiadu amerykańskiego, czy wywiadu francuskiego, czy chińskiego. Uważam, że to jest bardzo szkodliwe dla kształtowania polskiej narracji strategicznej, kształtowania w ogóle polskiej kultury strategicznej. I uważam, że nie mają racji Niemcy, którzy uważają, że 75 lat po zakończeniu wojny kwestia reparacji jest zakończona. Nie jest zakończona i uważam, że w Polsce powinniśmy jak najszybciej przygotować konkretny plan, właśnie powiedziałbym taką mapę drogową negocjacji z Niemcami w tym zakresie. Oczywiście tego typu kwestie jak to, że Bundestag zadecydował o utworzeniu w Berlinie miejsca pamięci i spotkań, które mają być poświęcone polskim ofiarom II wojny światowej, jest to absolutnie niewystarczające. Jest to oczywiście pewien symbol, pewien gest, ale w polityce realnej liczą się konkrety. Nie pomniki, nie oczywiście pewnego rodzaju takie emblematyczne wydarzenia, ale liczą się konkrety, konkretne powiedziałbym wymierne korzyści, wymierne reparacje, których oczywiście w tym punkcie powinniśmy się jak najbardziej domagać. Natomiast kwestia Nord Stream 2 moim zdaniem jest kwestią dawno przegraną. Przegraliśmy kwestię budowy rurociągu po dnie Bałtyku w pierwszej dekadzie XXI wieku. Obecnie oczywiście możemy próbować jako Polska, jako państwo polskie opóźniać budowę tego gazociągu, ale moim zdaniem kwestia jego dokończenia jest już przesądzona, a zwłaszcza ta decyzja Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych z 19 maja no jasno pokazała, że Amerykanie dają zielone światło. To, można powiedzieć, zniesienie sankcji na Nord Stream 2 AG, czyli spółkę budującą gazociąg po dnie Bałtyku, zdjęcie sankcji na Matiasa Warniga, prezesa tej spółki, no jasno pokazują, że Niemcy stają się dzisiaj głównym partnerem dla Stanów Zjednoczonych. I myślę, że Heiko Maas doskonale jakby wie o tym i oczywiście jego twarde stanowisko, bo niewątpliwie nawet w tych przekazach, które do nas trafiły po wczorajszym spotkaniu obu ministrów, widać, że Heiko Maas prezentuje bardzo twardą linię, jeśli chodzi o politykę zagraniczną Niemiec. Owszem, można powiedzieć, że w pewien sposób daje pewne symbole, pewne takie nic nieznaczące w sensie geopolitycznym ustępstwa, jak właśnie to miejsce pamięci w Berlinie. Z drugiej strony stoi na twardym stanowisku współpracy z Rosją. Ma to poczucie tego, że Niemcy, dzisiaj Republika Federalna Niemiec, jest głównym strategicznym partnerem w Unii Europejskiej dla Stanów Zjednoczonych. Widać także wzrost znaczenia niemieckiej dyplomacji, chociażby kwestia ostatniej drugiej berlińskiej konferencji, konferencji w sprawie Libii. Widać w czerwcu, omawiałem zresztą to w jednym z odcinków geopolitycznego Dziennika Analitycznego, zachęcam do wysłuchania. Widać wzrastającą rolę dyplomacji niemieckiej, natomiast widać bardzo, bardzo dobrze także, można powiedzieć, taką deprecjację dyplomacji polskiej. Bardzo źle się stało, że minister Zbigniew Rau udzielił takiego, no moim zdaniem, kompromitującego wywiadu dla Rzeczpospolitej, dla Dziennika Rzeczpospolita tuż przed szczytem, kilka dni przed szczytem NATO w Brukseli, gdzie oficjalnie przyznał się do tej potężnej słabości polskiej dyplomacji, jaką było, no praktycznie można powiedzieć, osamotnienie Polski, jeśli chodzi o kwestię Nord Stream. To, że minister Rau oficjalnie w dzienniku, jednym z czołowych dzienników polskich, przyznał, że dowiedział się z mediów o zniesieniu sankcji na Nord Stream 2 AG, no moim zdaniem jest kompromitujące i w ogóle taki wywiad nie powinien mieć miejsca. I nie dziwmy się, że jeżeli taki wywiad ukazuje się niecały miesiąc przed spotkaniem na szczycie ministrów Polski i Niemiec, no minister Republiki Federalnej Niemiec będzie, można powiedzieć, trzymał bardzo twardą linię i tutaj absolutnie widać, że nie ma żadnych ustępstw ze strony niemieckiej. Zresztą ta współpraca z Rosją jest bardzo, ale to bardzo zaawansowana i no trudno tak naprawdę spodziewać się innego obrotu rzeczy. Zresztą kwestia tej narracji niemieckiej, że sprowadzanie współpracy w ramach Unii Europejskiej i NATO wyłącznie do Nord Stream 2 jest nie w porządku, no też pokazuje, można powiedzieć, taką bardzo wielowektorową politykę niemiecką, która z jednej strony chce zacieśnienia relacji państw w ramach Unii Europejskiej, można powiedzieć, że w długofalowej perspektywie dąży do przekształcenia Unii Europejskiej w państwo federalne, zresztą widać to po chociażby wypowiedziach Heiko Maasa mówiących o potrzebie zniesienia weta, prawa do weta, jeśli chodzi o politykę zagraniczną Niemiec. Widać tutaj zacieśniające się relacje gospodarcze niemiecko-rosyjskie, mimo tych sankcji, które formalnie są przez RFN nałożone na Federację Rosyjską. No i oczywiście z tych, można powiedzieć, takich bardziej optymistycznych akcentów, jeśli chodzi o relacje obu państw. Warto wspomnieć o tej perspektywie końca lata, kiedy ma dojść do spotkania w ramach Trójkąta Weimarskiego. Ja osobiście uważam, że ten format Trójkąta Weimarskiego przez ostatnie lata, myślę, że przez ostatnią dekadę, jest traktowany bardzo po macoszemu generalnie przez polską dyplomację. Uważam, że zbyt mało miejsca przywiązujemy do trialogu na linii Paryż-Berlin-Warszawa. Uważam, że trzeba przede wszystkim wrócić do pielęgnowania tych dobrych stosunków polsko-niemiecko-francuskich. Uważam, że zacieśnienie relacji Polski z Francją również jest korzystne z punktu widzenia, no można powiedzieć, takiego oddziaływania na Berlin. Natomiast moim zdaniem absolutnym nieporozumieniem jest taka wspólna deklaracja o postawie wobec Białorusi. Uważam, że te sankcje, które Unia Europejska nałożyła, czy 21 czerwca, czy 25 czerwca, czy te, które weszły w życie 25 czerwca, te sankcje sektorowe gospodarcze na Białoruś, jeszcze bardziej wepchną Aleksandra Łukaszenkę w objęcia Władimira Putina. W tym kontekście niewątpliwie nie jest to niekorzystne dla Republiki Federalnej Niemiec. To, że Niemcy godzą się z tym, że Białoruś zacieśni integrację przede wszystkim z Rosją, czy w perspektywie nawet dojdzie do stworzenia wspólnego federacyjnego państwa białorusko-rosyjskiego, jest to z punktu widzenia Niemiec moim zdaniem korzystne, ponieważ Niemcy są nastawione na strategiczne partnerstwo z Federacją Rosyjską. Natomiast z punktu widzenia państwa polskiego jest to bardzo niekorzystne i przyjmowanie wspólnej postawy polsko-niemieckiej, jeśli chodzi o Białoruś, o sankcje nakładane na Białoruś, moim zdaniem są nieporozumieniem, jest to sprzeczne z polską racją stanu. Dziękuję Państwu za uwagę.